Tematem dzisiejszego rozważania jest wiara, która cały czas wzrasta. I chciałbym w tym temacie poruszyć historię Kaleba. Śpiewaliśmy w czasie uwielbienia słowa, że nawet czasem, kiedy nie czujemy, to Bóg działa. Nawet czasem, kiedy nie widzimy, to Bóg działa. I tak w rzeczywistości jest. Nie zawsze to, co odczuwamy, nie zawsze to, co widzimy, powinno nami kierować. Bo czasem jest tak, że doświadczamy cudownych Bożych działań i jesteśmy pewni, tak, Bóg jest obok mnie. Ale czasem jest cisza. I wtedy też powinniśmy mieć tą pewność, że Bóg z nami jest. Jeśli podążamy za Bogiem się Mu, to Bóg z nami jest zawsze. C.S. Lewis powiedział kiedyś takie słowa: wiara to sztuka trzymania się rzeczy raz przyjętych przez rozum na przekór zmiennym nastrojom. Bo niezależnie od tego, do jakich wniosków dojdzie nasz rozum, nastrój z pewnością ulegnie zmianie. Są to ciekawe słowa pod kątem wiary, ponieważ jeśli uwierzyliśmy, jeśli uchwyciliśmy się Boga, jeśli poszliśmy za Nim, jeśli Go doświadczyliśmy, to jest to niezmienne. I nawet jeśli nasze nastroje, nasze emocje ulegają zmianie, to się nie zmienia. Ale czasami jest tak, że nasze emocje i nastroje sprawiają, że zapominamy o wierze, zapominamy o tym, co przeżyliśmy z Bogiem. I wydaje mi się, że taką postawą tego zapominania o Bogu kierował się naród izraelski. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w 10 rozdziale, wersety od 1 do 5, pisze takie słowa. Okay. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli i wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg i ciała ich bowiem zasłały pustynię. Kiedy spojrzymy na naród wybrany, na naród izraelski i na jego drogę po wyjściu z Egiptu, to czasem trudno jest nam uwierzyć, że ci ludzie doświadczyli Boga. Czasem trudno nam uwierzyć, że widzieli to, co widzieli. Bóg wyprowadził swój naród z ziemi egipskiej w cudowny sposób, pośród znaków i cudów. I kiedy ich wyprowadzał, poniżył jedno z największych mocarstw tamtej historii. Poniżył Egipt. Izraelici, będąc w Egipcie, widzieli plagi, które dotykały ich prześladowców, ale ich samych nie dotykały. Widzieli faraona, którego Egipcjanie uważali wręcz za Boga, jak ulega i w pewnym momencie wypuszcza ich, wyrzuca ich z Egiptu. Mówi: idźcie stąd. I wypuszcza ich razem z łupami. Oni wtedy złupili cały Egipt. Widzieli anioła śmierci. Widzieli, że ten anioł przechodzi, a mimo to im nic się nie stało. I kiedy uciekli z Egiptu, zetknęli się z pierwszą próbą. Stanęli pomiędzy wojskiem Faraona a Morzem Czerwonym. I po tym wszystkim, co widzieli, po tym wszystkim, co doświadczyli, pojawiła się pewna niepewność. Ale i tutaj Bóg zadziałał. Przeprowadził ich przez morze, które się rozstąpiło suchą stopą. I kiedy już byli po drugiej stronie, znowu przyszła jakaś próba. Znowu przyszły jakieś emocje, ponieważ picia nie mieli. Więc Bóg zamienił gorzką wodę w słodką. Innym razem znowu narzekali, ponieważ byli spragnieni i Bóg dał im wodę ze skały. Jeszcze innym razem byli tak głodni, że zaczęli wspominać, jak to dobrze było w Egipcie, jak to dobrze było w niewoli. I Bóg dał im mannę z nieba. Dał im cudowny chleb, który każdego dnia pokazywał się i mogli nasycić swoje żołądki. Innym razem zapragnęli mięsa, więc Bóg dał im przepiórki. Chcecie, macie, ja was prowadzę. Pomagał im w walkach z ich wrogiem. Izrael obserwował wszelkie zjawiska przyrodnicze pod górą Synaj. Można powiedzieć, słyszeli głos Boga, a mimo to nie przeszkadzało im to, aby uczynić sobie złotego cielca i oddawać cześć bałwanowi. Widzieli bunt Koracha, który jak się zakończył, to Bóg sprawił, że ziemia się rozstąpiła i ten bunt zapadł się pod ziemię. Widzieli, jak Miriam sprzeciwiła się Mojżeszowi i pokryła się trądem. A mimo to nie przeszkadzało im to ciągle zapominać o tym, że Bóg jest, Bóg działa, Bóg dokonuje cudownych rzeczy i warto za Nim podążać. Bóg ich prowadził w cudowny sposób. We dnie przez obłok dymu, w nocy przez słup ognia. Widzieli namacalnie, co Bóg robi w ich życiu. A jednak te emocje, to wszystko, co przeżywali, te przeciwności, z którymi się spotykali, w jakiś sposób kazały im o tym zapominać. Kiedy spojrzymy na wędrówkę narodu wybranego, to widzimy ludzi, którzy znajdują zawsze powód do tego, aby odwrócić się od Boga plecami i narzekać na wszystko, co mają i na wszystko, co przeżyli dzięki Niemu. Widzimy ludzi, którzy nie mają wdzięczności do Boga, ani nie mają wdzięczności do Mojżesza, który poświęcił swoje życie, aby ich poprowadzić. Każdy powód był dobry, żeby zatęsknić za niewolą. Każdy powód był dobry, żeby zatęsknić za jedzeniem z Egiptu. Każdy kolejny cud, zamiast budować ich wiarę, zamiast sprawiać, żeby ona wzrastała, to każdy kolejny cud jakoś odchodził w zapomnienie. Przy najdrobniejszych upadkach, przy najdrobniejszych próbach. Do czego to ich doprowadziło? Oto przeszli całą drogę z Egiptu aż po granicę ziemi obiecanej. Stanęli u bram tego, co Bóg im obiecał. Stanęli, mieli na wyciągnięcie ręki to, co Bóg dla nich przeznaczył. I Bóg powiedział, wyślijcie zwiadowców, niech ich będzie 12, po jednym z każdego pokolenia. I poszło 12 mężczyzn do ziemi obiecanej. Byli w miejscu, które Bóg im obiecał. Mogli doświadczyć wszystkiego, co jest tam cudownego. Mogli doświadczyć żyzności. W Księdze Mojżeszowej jest napisane, że przynieśli kiść winogron tak wielką, że musiało ich dwóch ludzi nosić. Zobaczyli ją wzdłuż i wszerz. A kiedy wrócili, to jaka była ich reakcja? 4 Mojżeszowa, 13 rozdział 28-33. Zwiadowcy, 10 ze zwiadowców mówi takie słowa. Tylko, że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy tam także potomków Anaka. Amalekici mieszkają w ziemi Negeb, Chetejczycy, Jebuzejczycy, Jamorejczycy w górach, a Kanaanejczycy nad morzem i nad brzegami Jordanu. Kaleb, bohater naszej powieści dzisiaj, Kaleb uspokajał lud wzburzony na Mojżesza, mówiąc, gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Lecz mężowie, które poszli z nim, mówili, nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest od nas silniejszy. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców. A wszyscy lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka, z rodu olbrzymów i wydaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza. I takim też byliśmy w ich oczach. Wtedy całe zgromadzenie, to jest rozdział 14, całe zgromadzenie zaczęło wołać, podnosząc głos i płakał lud owej nocy. Izraelici szemrali przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. Całe zgromadzenie mówiło do nich, obyśmy byli pomarli w Egipcie albo tu na pustyni. Czemu nas Pan przywiódł do tego kraju, jeśli paść mamy od miecza, a nasze żony i dzieci mają się stać łupem nieprzyjaciół? Czyż nie lepiej nam będzie wrócić do Egiptu? Mówili, więc jeden do drugiego, wybierzmy sobie wodza i wracajmy z powrotem do Egiptu. Mojżesz i Aaron padli przed całym zgromadzeniem społeczności Izraelitów twarzą na ziemię, a Jozue, syn Nuna i Kaleb, syn Jefunnego, którzy należeli do badających kraj, rozdarli szaty i mówili do całej społeczności Izraelitów. Kraj, który przeszliśmy celem zbadania go, jest wspaniałym krajem. Jeśli nam Pan sprzyja, to nas wprowadzi do tego kraju i da nam ten kraj, który prawdzie opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie bójcie się też tego kraju, gdyż ich pochłoniemy. Obrona od Niego odstąpi, a z nami jest przecież Pan. Zatem nie bójcie się ich. Całe zgromadzenie mówiłoby ukamienować ich. Wtem ukazała się chwała Pana wobec wszystkich Izraelitów nad namiotem spotkania. Oto ludzie, którzy widzieli tak wiele, którzy doświadczyli tak wspaniałego wyjścia z Egiptu, którzy doświadczyli tak wspaniałego prowadzenia Boga, idą zbadać kraj, który obiecał im Bóg. I na co zwrócili uwagę? Na tą wspaniałość, na to, co Bóg im obiecał, na tą żyzność, czy na przeciwności? Czytamy, widzieliśmy warowne miasta, widzieliśmy silne ludy. Nie możemy tam iść, ponieważ zginiemy tam. Ten kraj nas pożre. I swoją niewiarę przerzucili na cały lud. Ludzie szemrali przeciwko Mojżeszowi, przeciwko Aaronowi. Zaczęli wypowiadać słowa, które mogły, a na pewno były wtedy obraźliwe dla samego Boga. Żałowali, że nie pomarli w Egipcie. Żałowali, że nie pomarli na pustyni. Żałowali tego, że w ogóle Bóg ich przyprowadził do miejsca, które im Bóg obiecał. I zaczęli nawoływać do powrotu. Wybierzmy sobie nowego przywódcę. To wszystko, co doświadczyli, zostało przez nich odrzucone. Boża łaska, jakiej doświadczyli, została przez nich opluta, zdeptana, zbezczeszczona. Chcieli z powrotem wrócić do jarzma niewoli. Ale wśród nich, wśród mężów, którzy poszli zbadać ten kraj, było dwóch, Jozue i Kaleb. I okazali się być tymi, którzy wierzyli w Boga, których wiara przez cały czas wędrówki od Egiptu aż do Ziemi Obiecanej zamiast upadać, wzrastała. Wszystko to, czego doświadczali w swoim życiu, budowało ich wiarę. Kaleb wypowiada takie słowa: trzeba ruszyć i zdobyć kraj. Na pewno zdołamy go zająć. Są to słowa pewności. Słowa człowieka, który wie, że jego Bóg jest z nim. Wystarczy się ruszyć, pójść i zdobyć, ponieważ Bóg nam obiecał ten kraj i na pewno go zdobędziemy. On swojej obietnicy dotrzyma, jeśli wyprowadził nas z Egiptu, jeśli pokonał Egipcjan, jeśli przeprowadził przez te wszystkie doświadczenia, czemu miałby nam teraz nie pomóc? Te słowa nie wyrażają żadnych wątpliwości, żadnego braku wiary. Kaleb stoi przeciwko swoim pobratymcom i zachęca, zróbmy to, do czego Bóg nas powołał. Widzimy tu dwie postawy, duży kontrast. Ludzi, którzy narzekają i Kaleba, Jozłego, którzy zachęcają. Oni przeżyli z Bogiem to samo. To nie jest tak, że Kaleb i Jozłe widzieli więcej niż 10 pozostałych. To nie jest tak, że Kaleb widział więcej niż cały naród. On także doświadczał tych wszystkich trudności, przez które szli, ale także doświadczał Bożego prowadzenia. Jego postawa była zupełnie inna niż całego narodu. Jaka była reakcja na wydarzenie, które tutaj miało miejsce? Bóg stąpił w swojej chwale na namiot zgromadzenia i uratował Mojżesza, uratował Kaleba i Jozłego. I zarzucił Izraelowi, że ten swoim zachowaniem mu uwłacza. Zarzucił im niewiarę, pomimo znaków, jakie doświadczyli. I Bóg postanowił zgładzić naród izraelski. Ale Mojżesz wstawił się za narodem. I Bóg powiedział: żaden z tych mężów, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, jakich dokonywałem w Egipcie na pustyni, a to już 10-krotnie wystawiali mnie na próbę i nie słuchali mojego głosu, nie zobaczy ziemi, którą przysiągłem ich ojcom. Żaden z tych, którzy mnie znieważyli, jej nie zobaczy. Jednakże sługę mojego Kaleba za to, że jest w nim inny duch i on był mi wierny całkowicie, wprowadzę do ziemi, do której poszedł i jego potomstwo ją posiądzie. Bóg postanowił ukarać Izrael. Postanowił ukarać tych wszystkich, którzy doświadczali go, którzy widzieli jego chwałę, wszystkich tych, którzy te wszystkie cuda namacalnie przeżyli w swoim życiu, postanowił ukarać. Ale dał nadzieję dla narodu izraelskiego. Kolejne pokolenie wejdzie do miejsca, które wam obiecałem. Co prawda to kolejne pokolenie i tak będzie musiało wędrować z narodem izraelskim. Cierpieć w sumie za grzechy swoich rodziców, swoich dziadków. Bóg spełnia w pewien sposób życzenie narodu izraelskiego, abyśmy pomarli na pustyni. Następnie Bóg postanawia zabić 10 zwiadowców, którzy zasiali niewiarę pośród ludu, oszczędza jedynie Jozuego i Kaleba. To jest niezwykłe, że ludzie, którzy doświadczyli wspaniałego Boga, którzy widzieli te wszystkie cuda, w taki sposób się zachowali. Ludzie, którzy suchą stopą chodzili po dnie morza, ludzie, których ubrania się nie niszczyły, którzy codziennie jedli chleb, który pojawiał się, można powiedzieć, znikąd, no z nieba wstępował. Kiedy czegoś potrzebowali, Bóg im to zapewniał. Ale jednak zgardzili Bogiem. W nich działały te emocje, te wszystkie okoliczności, które były dookoła. One sprawiały, że zapominali o tym, co Bóg dotychczas w ich życiu uczynił. I w tym ogromnym narodzie, bo mówi się, że 2 miliony ludzi wyszło z Egiptu, znalazły się tylko nieliczne jednostki, które trwały w wierze, których wiara cały czas wzrastała i wśród nich był Kaleb. Chciałbym, abyśmy spojrzeli na postać Kaleba. Nie jest to szeroko opisana postać w Biblii. Nie ma dużo o niej napisane, ale to, co jest, daje nam możliwość poznania go, poznania jego podejścia do Boga. To wystarcza do tego, aby przeczytać, zachęcić się i zastanowić się nad swoim życiem. Imię Kaleb oznacza mocny, zahartowany diament. Kiedy spojrzymy na jego zachowanie w tej sytuacji, kiedy zobaczymy na to, w jaki sposób zareagował wobec całego narodu, to możemy zauważyć w nim Bożą moc. Możemy w nim zauważyć, że był zahartowany. To wszystko, co w swoim życiu przeżył, to wszystko, czego w życiu doświadczył razem z Bogiem, sprawiało, że potrafił stanąć w obliczu przeciwności na przekór innym i powiedzieć: nie zrobimy tak, nie powinniśmy iść tą drogą. To nic, że wy wszyscy chcecie, ale ja w swoim życiu widziałem Boże cuda. Ja w swoim życiu widziałem Boże prowadzenie i wierzę, że jeśli obiecał nam tą ziemię, to nam ją da. Całe życie Kaleba hartowało go na tą chwilę, aby opowiedzieć się za Bogiem. Bóg mówi o Kalebie, że jest w nim inny duch niż w pozostałych mężach, niż w całym narodzie. Był w nim Boży Duch. To Bóg go prowadził do tej chwili. On był oddany Bogu. Bóg mówi słowa o nim: był mi wierny całkowicie. A co to znaczy, że ktoś jest wierny całkowicie? Te słowa pokazują, że nie było w nim odrobiny zwątpienia. Kiedy przychodziły próby, to kiedy inni wątpili, to Kaleb wracał do tego, co już z Bogiem przeżył. Aż dotąd pomagał mi Bóg, pomoże mi dalej, więc będę mu wierny. Bóg mnie nigdy nie zawiódł. Tam, gdzie był posłany, szedł wytrwale i nie zważał na okoliczności. W Księdze Jozuego w 14 rozdziale mamy takie słowa o Kalebie. Mamy wyświetlony werset 11, jeszcze przeczytam 7, 8, 9. Miałem 40 lat, gdy Mojżesz, sługa Pana, wysłał mnie z Kadesz Barnea, abym przeszpiegował tą ziemię i przyniosłem mu wieści według najlepszej wiedzy i sumienia. Lecz moi bracia, którzy poszli ze mną, straszyli serce ludu, ja natomiast bez zastrzeżeń poszedłem za Panem Bogiem moim. I Mojżesz przysiągł tego dnia: ziemia, po którą stępała twoja noga, należeć będzie po wsze czasy jako dziedzictwo do ciebie i do twoich synów, gdyż bez zastrzeżeń poszedłeś za Panem Bogiem moim. A jeszcze dziś jestem tak mocny, jak byłem w dniu, kiedy wysłał mnie Pan, kiedy wysłał mnie Mojżesz, i jaką była wtedy moja siła, taką jest jeszcze teraz moja siła, bądź do bitwy, bądź do pochodu. Jozue mówi, że bez zastrzeżeń poszedłem za Panem. Kiedy wszyscy straszyli naród izraelski, to ja bez zastrzeżeń, idąc za Panem, stawałem przeciwko nim i mówiłem, że Bóg jest z nami. Widzimy tu świadectwo człowieka, który jest gotowy, mimo wieku, do tego, aby dalej iść za Panem, aby podążać z Nim, ponieważ to wszystko, co widział, to wszystko, co doświadczył, buduje jego wiarę, buduje jego siłę. Kaleb był człowiekiem, który wierzył bezgranicznie, bez żadnych zastrzeżeń Bogu. Kiedy był wysyłany, nie zadawał pytań, nie miał wątpliwości. Robił to, co było mu powierzone. Widzimy człowieka, który od momentu wyjścia z Egiptu aż do stanięcia na granicy ziemi obiecanej, to wszystko, co przeżywał, kumulował w sobie, to wszystko, co widział, co Bóg czynił w jego życiu, brał dla siebie i budował swoją wiarę. I teraz te słowa z Księgi Jozłego Kaleb mówi w wieku 85 lat. Ja bez zastrzeżeń szedłem z Bogiem i teraz jestem tak samo mocny, tak samo silny. I Jozue, ja proszę Cię, daj mi to, co obiecał mi Mojżesz, a ja pójdę i zdobędę. Jozue mówi, Kaleb mówi jeszcze w dalszych fragmentach, jeśli Bóg mi to chce dać, to mi da, ja to zdobędę. Mówi to już w podeszłym wieku. A więc widzimy człowieka, którego wiara przez całe życie wzrastała. On nie zapominał tego, co Bóg dla niego uczynił. Kochani, jak postać Kaleba ma się do naszego życia? Każdy z nas przechodzi swoją drogę. I kiedy nie znaliśmy jeszcze Boga, to byliśmy jak naród izraelski w niewoli. Byliśmy poprzez grzech zniewalani, chłostani, bici i głodzeni. I często wydawało nam się, że ten grzech jest przyjemny, więc wracaliśmy pamięcią do niego, tak jak naród izraelski mówił, jak to dobrze było nam w Egipcie. Ale kiedy na naszej drodze stanął Bóg, kiedy do naszego życia przyszedł Jezus Chrystus, kiedy uchwyciliśmy się zbawczej ofiary, zostaliśmy wyzwoleni z niewoli grzechu i rozpoczęła się nasza wędrówka ku temu, co Bóg nam obiecał, ku dziedzictwu, jakim jest wieczność. I ta wędrówka odbywa się w grzesznym świecie. Możemy powiedzieć, że ta nasza wędrówka jest jak wędrówka przez pustynię. Nie jest łatwo być chrześcijaninem w dzisiejszym świecie, ponieważ wszędzie są jakieś przeciwności. Tak jak Izrael miał skwar, głód, może jakiś wróg się pojawił, brakowało wody. Tak samo w naszym duchowym życiu, kiedy wędrujemy przez ten świat, doświadczamy różnych trudności. Ale odkąd poszliśmy za naszym Panem, możemy powiedzieć, Bóg jest z nami. Jezus Chrystus jest w nas przez swojego Ducha. On nas prowadzi i doświadczamy w swoim życiu Jego łask, Jego prowadzenia. Czasem są to rzeczy cudowne. Tak jak naród izraelski miał różne cuda, które są opisane. Ale czasem jest to zwykły dzień, kiedy szło się przez tą pustynię i tak naprawdę nic wielkiego się nie działo. I czasami jest tak w naszym życiu. Jednego dnia doświadczamy Bożego uzdrowienia, Bożego podniesienia, a drugiego dnia doświadczamy codzienności. Ale Bóg jest z nami. Zawsze. Nawet kiedy tego nie widzimy, nawet kiedy tego nie czujemy, to On jest i On działa. Powstaje teraz takie pytanie, jak reagujemy na Boże prowadzenie? Jakimi jesteśmy chrześcijanami? Naród wybrany szybko zapominał o Bożej łasce, szybko zapominał o Bożym wyzwoleniu. W jaki sposób my podchodzimy do przeciwności, które nas spotykają? Czy kiedy na mojej drodze stają nowe próby, czy jestem podobny do Izraela? A może jestem podobny do Kaleba? Mocny i zahartowany. Każda rzecz, każde doświadczenie w moim życiu umacnia mnie, buduje moją wiarę, sprawia, że ona wzrasta. Pamiętam o każdym objawie Bożej łaski w moim życiu. Pamiętam o tym, że On mnie prowadzi w dzień i w nocy. Kiedy przemierzamy nasze życie i zdążamy do wieczności, powinniśmy mieć w pamięci to, z czego Bóg nas wyzwolił przez Jezusa Chrystusa. To powinno być sednem, to powinno nas nakierowywać. Ale też powinniśmy pamiętać o tych wszystkich mniejszych Bożych łaskach i Bożych prowadzeniach. Może warto sobie czasem zapisać. Bóg w moim życiu uczynił to, to, to i to. I kiedy staniemy naprzeciwko jakiegoś doświadczenia, będziemy mogli wziąć tą listę. Bóg jest ze mną. Bóg mnie poprowadzi. Zdobędę tą ziemię, którą On mi obiecał. Kaleb poszedł za Bogiem i wiernie szedł za Nim przez całe życie. I tak samo my powinniśmy pójść za Bogiem i wiernie iść z Nim przez całe życie. Kiedy czytamy historię tych buntów, jakie dokonał Izrael, w dalszej kolejności widzimy takie coś, że Bóg powiedział, nie wejdziecie do ziemi obiecanej. A oni na drugi dzień mówią, już wiemy, że źle zrobiliśmy, to wejdziemy. I Mojżesz mówił, nie możecie już, bo wyrok zapadł. A oni i tak poszli i zostali pogonieni przez Kananejczyków. Nie wystarczy raz umrzeć dla grzechu, pominąć całe swoje życie i myśleć, że się wejdzie do wieczności. Trzeba żyć z Bogiem każdego dnia. Trzeba każdego dnia być z Nim w relacji. Każdego dnia nasza wiara musi wzrastać i się umacniać. Nie może tak być, że poszliśmy za Panem, później długo, długo nic, a później mamy nadzieję na to, że uzyskamy to, co Bóg nam obiecał. Każdy dzień musi nas przybliżać do Boga. Każdy dzień musi budować naszą wiarę. Każdego dnia musimy wyrastać i mieć relacje z Nim. Podążać za Nim, tak jak Kaleb za Nim podążał. Nasza wiara powinna być wiarą wzrastającą. Taką wiarą cechował się Kaleb przez całe swoje życie. Bez przerwy, niezachwianie. Do nas należy wybór. Jak będziemy pożytkować to wszystko, co Bóg nam daje, jak będziemy pożytkować to wszystko, co przychodzimy z Bogiem. Możemy zapominać o tym, odsuwać to i drżeć przed każdym nowym wyzwaniem, a możemy to brać i budować siebie i budować innych. Historia Kaleba zachęca mnie do tego, aby wszystko, cokolwiek wydarzyło się już w moim życiu, miało wpływ na to życie. Budowało je i zachęcało, hartowało mnie na dalszą drogę. Ale ta historia też zachęca mnie do tego, aby moje życie z Bogiem, to wszystko, co doświadczam, było zachęceniem dla mojego otoczenia. Kaleb był człowiekiem, który chciał zachęcić swoich braci, swój lud, z którym tak wiele przeżył, tak wiele przeszedł. I to mnie zachęca do tego, abym sam wzrastał w Bogu i aby to, co przeżywam z Bogiem, prowadziło innych do wzrostu. I do tego nas wszystkich zachęcam. Niech nasza wiara wzrasta każdego dnia. Nie zapominajmy o zbawieniu, jakie mamy w Jezusie Chrystusie, ale nie zapominajmy też o każdym drobnym objawie Jego łaski, o każdym drobnym prowadzeniu. Jeśli mamy tendencję do zapominania, zapisujmy sobie to. Dzielmy się tym z innymi, bo im więcej będziemy mówić o tym, co Bóg uczynił w naszym życiu, tym bardziej będziemy o tym pamiętać. I niech nasze życie wzrasta każdego dnia i prowadzi też do wzrostu innych. Do tego nas wszystkich zachęcam. Amen.